Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gościem Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności Zdalnej, Marek Trojanowicz, prezes Brain Scan AI tutaj w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o podatku Belki, o którym już wspomniałam, najpierw sprawy związane z bezrobociem. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej, czyli w czerwcu, wyniosła 4,9%. Liczba bezrobotnych delikatnie spadła. No i właśnie, tutaj ekonomiści toczą ciekawą dyskusję, bo mówią, że sytuacja jest dosyć interesująca, bo w sezonach wakacyjnych bezrobocie zawsze spadało. No a teraz okazało się, że jest takie samo w lipcu, jak i w czerwcu. Czy te najnowsze szacunki należy traktować jako ostrzeżenie, że to może być... mimo bardzo dobrych danych, 4,9%, że to początek końca rynku pracownika, że teraz już mamy takie przesilenie i bezrobocie od tego momentu powinno zacząć wzrastać. Na początek Marek Lewandowski, ponieważ jest zdalnie, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Według polskiej metodologii liczenia bezrobocia, którą publikuje GUS, to 4-procentowe bezrobocie to jest tak naprawdę zerowe bezrobocie, bo u nas się to troszeczkę inaczej liczy niż liczy się to przez na przykład Eurostat. Przy liczeniu Eurostatu to nasze bezrobocie jest też na poziomie właściwie takiego bezrobocia naturalnego, a więc to strukturalne plus jakieś takie właśnie sezonowe. Ja w ogóle nie wyciągałbym dzisiaj żadnych wniosków z tego, co pani redaktor powiedziała, dlatego że my tak naprawdę jesteśmy na tym poziomie tego bezrobocia naturalnego w Polsce, które zgodnie z tą metodologią GUS-owską występuje i myślę, że jak jest się na tej granicy takiej 0+, to raczej należy się spodziewać wahnięć i w jedną i w drugą stronę, bardzo niewielkich, takich właśnie jak teraz mamy do czynienia.
A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w IT? To jakby zupełnie inny świat. Marek Trojanowicz.
Oderwany od rzeczywistości, w cudzysłowie. Wydaje mi się, że ja zgadzam się z przedmówcą, że nie wyciągałbym na dzisiaj żadnych wniosków z tych danych. Gdzieś podskórnie pewnie wszyscy czujemy, że ten kryzys, w którym jesteśmy, szybko się nie skończy i będzie trwał. No i gdzieś racjonalne wydaje się myślenie, że to bezrobocie będzie minimalnie większe, aniżeli mniejsze. Tak jak niezależnie od badań, czy jest 0, czy 4%, to jest strasznie małe na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że w przyszłości, czyli poczynając od września, takie przesilenie moim zdaniem będzie gdzieś koło stycznia, lutego. To do tego momentu to bezrobocie będzie pewnie rosło.
Mm-hmm. Ja bardziej bym się obawiał takiej sytuacji, że po wakacjach bardzo spadnie konsumpcja, że wreszcie przyjdzie ten czas zaciskania pasa, takiego trochę przygotowywania się do świąt Bożego Narodzenia, bo to jest taki kolejny okres zwiększonych wydatków, na który bardzo często też zbieramy rezerwy, żeby te święta wypadły jak najbardziej okazale. I bardziej obawiam się, że właśnie wrzesień, październik to przyjdzie ten czas takiego odbicia w drugą stronę i to byłoby bardziej niepokojące od samego poziomu bezrobocia.
Mm-hmm. No będziemy patrzeć, jak wygląda sytuacja. Wraca temat podatku Belki. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że to 19% zysków od lokat i inwestycji w papiery wartościowe. Ten podatek 19% miał być wprowadzony na chwilę. Najpierw w ogóle wynosił 20%. Miał być wprowadzony na chwilę. Jest z nami lat 20. No i właśnie, w sytuacji wysokiej inflacji pojawiają się głosy, że likwidacja takiego podatku mogłaby przyczynić się do spadku inflacji poprzez zachęcanie Polaków do oszczędzania, a nie do wydawania pieniędzy. Z kolei o tym, że należy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny, nad tym zastanawia się pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego Katarzyna Szwarc. donosi Business Insider. No właśnie, panów zdaniem, co robić z podatkiem Belki? Likwidować, zostawiać, zmieniać?
W ogóle go zlikwidować. To jest podatek, który od samego początku budził duże kontrowersje, dlatego że ten rodzaj zarabiania pieniędzy, w które lokujemy przede wszystkim pieniądze, które już raz były opodatkowane, bo to są pieniądze najczęściej z naszych wynagrodzeń, w sytuacji właśnie inflacji, bardzo niskich stóp procentowych, wysokiego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w papiery wartościowe, czego wydatnym przykładem był kryzys lat 2007-2009, pokazuje, że tak naprawdę to jest bardzo nieuczciwy podatek. Raczej wolałbym, żeby to banki, które są w systemie, płaciły właściwe podatki i tutaj należy taką konstrukcję podatkową stworzyć, handel, wielkie korporacje i tym podobne rzeczy, a więc żeby ten CIT był realny, a nie tylko dobrowolny, bo dzisiaj konstrukcja tego podatku jest taka, że właściwie płacą tylko ci, którzy chcą. I tyle, zlikwidować ten podatek. A czy on będzie progresywny, degresywny, czy on będzie taki czy inny, to jest tylko technika. Co do zasady, to jest bardzo niedobry podatek i właśnie bardzo zniechęca do tego, żeby nawet z tych zerowych zysków, zarobków, z jakichś tam jednoprocentowych procentów, które mieliśmy przecież przez lata od lokat, jeżeli sobie Państwo przypomnicie. I jeszcze branie od tego podatku to jest zwyczajnie bez sensu i nieludzkie.
Marek Trojanowicz, co myśli o podatku Belki?
Też uważam, że jest zły, tu się zupełnie zgadzam, natomiast chwilę komentarza bym poświęcił na tej grupie, którą pomijamy, to znaczy my mówiąc o podatku Belki myślimy zwłaszcza przeważającej części o ludziach, którzy albo odkładają swoje oszczędności na lokatach, albo inwestują na giełdzie w papiery wartościowe, później je sprzedają i od zysków ewentualnych z tej sprzedaży płacą te 19%. Ale jest jeszcze dość duża grupa, która nie jest akcentowana, mianowicie ludzi, którzy tworzą te firmy przez 10 lat na przykład, tworzą firmy, wprowadzają tą firmę na giełdę, mają akcje, przez te 10 lat zarabiają relatywnie mniej, aniżeli normalnie zarabialiby na rynku, inwestując czas w tworzenie firmy, miejsc pracy, rozwój i później sprzedają tą firmę. Czyli sprzedają, mówiąc wprost, akcje tej giełdy,
firmy
na giełdzie lub jakiemuś innemu, kolejnemu, czy inwestorowi, czy komuś, kto chce jakiejś korporacji, która chce tą firmę przejąć, kupić. I tu płacenie tych 19% jest kompletnie irracjonalne. To znaczy, nie dość, że ten człowiek, który tworzył firmę, zainwestował czas, stworzył miejsce pracy, i po 10 latach, kiedy pokazał się zysk, on jeszcze dostaje po głowie, mówiąc kolokwialnie, i ma 19% od tego podatku, od tego zysku podatku zapłacić. Ja niestety byłem jednym z przykładów takiego działania i powiem szczerze, że bardzo przeżyłem tą sytuację, bo wydaje się, że od tej relatywnie dużej kwoty, która na człowieka spływa, trzeba zapłacić, a później zadajemy pytanie, dlaczego ja mam płacić, skoro ja zainwestowałem 7 lat ciężkiej pracy, dużo mniej zarabiałem niż mógłbym zarabiać na rynku, a tutaj taki o podatek. I teraz w kontekście...
I dodatkowo trzeba pamiętać, że emisja akcji jest przecież sposobem pozyskiwania pieniędzy na firmę, na funkcjonowanie biznesu, a nie na konsumpcję czy tego typu, bo
dokładnie.
Tak, właściciele by nie emitowali akcji, nie oddawali części swojej firmy innym właścicielom, gdyby nie chcieli pozyskać kapitału na funkcjonowanie tej firmy. A więc to jest, no mówię, podwójnie niesprawiedliwe i to się z panem absolutnie zgadza.
I w kontekście jeszcze dopowiem tego pani redaktor pytania, to znaczy i inflacji, i kryzysu. Zasadne na pewno jest zastanawianie się, czy w momencie, kiedy taki ktoś, kto tworzy firmę i później ją sprzedaje, nie płaciłby tych 19%, czy przypadkiem tych 19% nie przejadłby, tylko by zainwestował w kolejną firmę. A w tej chwili po prostu oddajemy.
Pewnie dyskusja jeszcze będzie trwała. No tutaj a propos stawek z kolei progresywnych, też pojawiają się głosy, że być może zwolnić zwykłego Kowalskiego, takiego ciułacza, który też być może czasem staje się inwestorem giełdowym i częściej na tej giełdzie traci niż zyskuje, żeby go zwolnić z tego podatku Belki. Ale są też duzi inwestorzy, którzy zawodowo jakby zajmują się graniem, obracaniem obracaniem papierami wartościowymi i te osoby być może powinny być opodatkowane.
Ja bym dodał jeszcze ten trzeci zbiór, jak mówiłem, tych, którzy te firmy tworzyli. Wbrew pozorom dość duży.
Tak, i pamiętajmy, że przede wszystkim drobni ciułacze wpłacają tam pieniądze, które już raz były opodatkowane. I to, czy tam coś zyskają na nich, czy nie, to jest już sprawą wtórną. Jak mamy zresztą zachęcać do oszczędzania, jak mamy zachęcać do tworzenia kapitałów, jak właśnie w taki sposób, żeby jeszcze tego dodatkowo nie obciążać.
No to teraz dalej porozmawiajmy o pieniądzach. 85% polskich pracowników otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu. Tymczasem coraz częściej słychać głosy, że część z tych osób chciałaby otrzymywać wynagrodzenie raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie, donosi portal Puls.hr. Czy panów zdaniem to dobre czy złe rozwiązanie, ewentualnie na ile dobre, na ile złe?
Bardzo złe.
Na ile by się u nas sprawdziło? Dlaczego złe?
Bardzo złe, bo oducza ludzi myślenia o tym, jak gospodarować swoimi pieniędzmi. Kontrprzykładem tego byłoby powiedzenie: słuchaj, Janie, lub nie wiem, jakiekolwiek imię sobie wymyślimy, dostajesz dziennie 100 zł, masz przeżyć. Mamy socjalizm pełną gębą, po prostu nic nie musisz robić, dostajesz tutaj pieniążek, idź, kup sobie serek.
Nie, no jak nic nie musisz robić, on pracuje i załóżmy,
jeżeli
że
dochodzimy
codziennie
do sytuacji, kiedy
dostawał.
Co tydzień człowiek dostaje wynagrodzenie, czyli dostaje, nie wiem, kwotę X, no to nie musi myśleć, co zrobi za... Znaczy, jakby skraca się ta perspektywa i horyzont zarządzania własnymi pieniędzmi, czyli tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Jak, czy je oszczędzić, jaką część oszczędzić, tak dalej. Stajemy się jakby takim obozem pracy, który po prostu...
Według mnie problem jest trochę inny, bo skąd się wzięło to, że szczególnie właśnie u Anglosasów w Stanach Zjednoczonych...
I Wielkiej Brytanii.
Tak jest, płaci się tygodniówki. Dlatego, że to są dużo bardziej elastyczne rynki pracy niż te europejskie, unijne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Cały system ustawiony jest na miesięczne płatności i wszystkie raty kredytów, i wszystkie czynsze, kwestie podatkowe, czy zaliczkowe, czy wszystkie inne, one są ustawione pod pensję miesięczną, ale i nasz rynek jest dużo mniej elastyczny. W Stanach Zjednoczonych można podjąć pracę na 2-3 dni, dlatego płaci się tygodniówki, przez tygodniówki płaci się za mieszkanie, bo bardzo szybko można je zmienić. A więc ta elastyczność, ten model funkcjonowania ich gospodarek spowodował, że i te płatności są tak dopasowane. U nas musiałoby się zmienić dosłownie wszystko. Kredyty musiałyby być podzielone na 4 w ciągu miesiąca. Różne płatności musiałyby być inaczej ustawione. Stąd ten system, który mamy, jest naturalną odpowiedzią na to, w jakim systemie rynku pracy i systemie prawnym.
My żyjemy po prostu w świecie socjalnym w Europie. Gdzie
znaczy w innym,
zwolnienie
nie, no
człowieka,
nie można mówić, że socjalnym.
No. Przecież zwolnienie z pracy człowieka z założenia wymaga jakiegoś... Jeżeli mówimy o rynku amerykańskim, tam się dostaje kartonik, jeżeli nie mamy jakiejś zaawansowanej umowy podpisanej, którą sami musimy wynegocjować, i jest do widzenia. A u nas tymczasem pracodawca jest obciążony przez minimum miesiąc jeszcze, a zazwyczaj 3 miesiącami wypłacania wynagrodzeń.
Jak mówimy wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy.
Trzeba o tym wspomnieć. Analogicznie jest z kredytami. W Polsce jak się weźmie kredyt na mieszkanie, to trzeba go spłacić, bo jak się go nie spłaca, to cała rodzina jest obciążona. W Stanach Zjednoczonych oddajemy kluczyki i mówimy: nie stać mnie na spłacanie nieruchomości. Do widzenia.
Stąd zacząłem od tego, że nasz rynek nie jest taki elastyczny jak anglosaskie rynki i ich model płacenia tygodniówki i innego rodzaju świadczenia są skrojone na ich model. Nasz model jest inny i w ogóle nie da się tego przełożyć w sposób taki 1:1, a te głosy oczekiwania, które pani redaktor wspomniała, to raczej trzeba traktować jako folklor, jako jakąś tam grupę, która otarła się o te anglosaskie rynki, gdzieś im się tam to spodobało, bo proszę nie zapominać, no, wiele milionów ludzi przewinęło się przez Anglię. Mm-hmm. Holandię, czy i w Stanach wielu było, także
W Polsce 52% pytanych pracowników opowiedziało się za tym, żeby pozostać przy tym systemie wypłat, jaki jest, czyli comiesięcznym.
Bo jest naturalną konsekwencją modelu, w jakim funkcjonujemy.
To jeszcze na koniec, panowie, na świecie hamuje sprzedaż półprzewodników i właśnie, czy powinniśmy się w związku z tym obawiać o recesję i jak to mogłoby się przełożyć to hamowanie sprzedaży półprzewodników? Czy to oznacza, że powinniśmy się właśnie przygotować na ciężkie czasy, również w gospodarce polskiej?
Kryzysy takie jak związane z pandemią, a także wojna obnażają strukturalne wady systemu, w jakim funkcjonujemy. I po pierwsze okazało się, że ulokowanie wszystkiego w Azji, a przede wszystkim w Chinach i stworzenie tak naprawdę monopoli, bo to nie jest tylko kwestia półprzewodników, ale na przykład i metali ziem rzadkich, które są niezbędne na przykład do elektromobilności czy nawet produkcji telefonów, to wszystko zaczyna nam się odbijać wielką czkawką i zaczynamy ponosić tego konsekwencje. Jest nadzieja, że kryzys wymusi zmianę. Już ta relokacja zresztą jest widoczna, bo nawet w Polsce dużo więcej, to jest właśnie też pewien paradoks, że wszędzie następuje recesja, a nasza gospodarka ma się dobrze, bo okazuje się, że bardzo dużo tych przenoszonych z zagrożonych rejonów, czy nawet z Chin, które tak nieroztropnie były tam lokowane, wraca dzisiaj bliżej i Polska jest jednym z beneficjentów tego
mechanizmu. I ostatnie zdanie, Marek Trujanowicz.
Nie mam zdania na temat tego, czy to jest zwiastun recesji, czy nie. Wydaje mi się, że jest to trochę pokłosie sytuacji z COVID-em. Faktycznie niektóre kraje, głównie Stany Zjednoczone, przenoszą produkcję do siebie. Natomiast ten spadek w moim odczuciu jest bardziej spojrzeniem z takiej perspektywy. Zobaczymy, co się stanie przez 6 miesięcy. Wstrzymajmy może na chwilę tą sprzedaż, może więcej zarobimy. Bardziej bym patrzył od strony ekonomicznej i ewentualnych zysków ze sprzedaży tych procesorów, aniżeli faktycznie stwierdził, nie możemy produkować teraz procesorów.
A ja się zastanawiałam, czy to nie wynika z tego, że po prostu życie wszędzie na całym świecie stało się dużo droższe, wszyscy zaciskają pasa i po prostu spadnie zapotrzebowanie na nowe komputery, na nowe samochody i tak dalej i może stąd to wynikać. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że ja nie będę miała w tej materii racji. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności przez Skype'a, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI w studio. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Miłego dnia, do widzenia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.